List do Rzymian, rozdział 4. Należałoby więc zapytać, co po ludzku osiągnął nasz praojciec Abraham. Bo gdyby Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, mógłby się chlubić, ale nie wobec Boga. Bo cóż mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu, który za to uznał go za sprawiedliwego. Dla człowieka, który wykonał pracę, zapłata nie jest sprawą łaski, ale należności. Lecz gdy ktoś jej nie wykonał, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia grzesznika, to otrzymuje usprawiedliwienie dzięki swojej wierze. Również Dawid nazywa szczęśliwym człowieka, którego Bóg usprawiedliwia bez jego uczynków. Szczęśliwi, którym odpuszczono nieprawości i którym grzechy zostały przebaczone. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie wylicza grzechów. Czy te słowa o szczęściu odnoszą się do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych? Mówimy przecież, dzięki wierze Abraham został usprawiedliwiony. W jakich okolicznościach został usprawiedliwiony? Kiedy już był obrzezany, czy też przed obrzezaniem? Otóż nie wtedy, gdy był obrzezany, ale jeszcze przed obrzezaniem. Znak obrzezania natomiast otrzymał jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, kiedy nie był jeszcze obrzezany. W ten sposób stał się ojcem wszystkich, którzy chociaż nie są obrzezani, wierzą, ażeby otrzymać usprawiedliwienie. Zarazem stał się ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale idą śladami wiary naszego ojca Abrahama jeszcze przed jego obrzezaniem. Obietnica więc, dana Abrahamowi i jego potomstwu, że stanie się dziedzicem świata, nie urzeczywistnia się przez prawo, ale przez usprawiedliwienie z wiary. Gdyby natomiast dziedzicami stali się przestrzegający prawa, wiara nie miałaby żadnego znaczenia, a obietnica byłaby daremna. Bo prawo sprowadza gniew, a gdzie nie ma prawa, nie jest ono też przekraczane. Obietnica natomiast pochodzi z wiary, by była dziełem łaski i aby w ten sposób zachowała swą moc dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa z prawa, ale dla potomstwa żyjącego dzięki wierze Abrahama. On jest ojcem nas wszystkich. Jak napisano, uczyniłem cię ojcem wielu narodów w obliczu Boga, któremu uwierzył, Boga ożywiającego umarłych, powołującego do istnienia tych, co nie istnieją. Przeciwko nadziei uwierzył Abraham, mając nadzieję, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co zostało powiedziane. Tak wielkie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć wiedział, że jego ciało jest już obumarłe, miał prawie 100 lat, i że obumarłe jest łono Sary. Nie zwątpił jednak w Bożą obietnicę, ale umocnił się w wierze, oddając cześć Bogu. A był przekonany, że Bóg może wykonać to, co obiecał. Dzięki temu został usprawiedliwiony. O tym zaś, że został usprawiedliwiony, mówi Pismo nie tylko ze względu na Niego samego, ale również ze względu na nas. Bo również my, wierzący w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa naszego Pana, zostaniemy usprawiedliwieni. On został wydany z powodu naszych grzechów i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Kochani, bardzo ważny rozdział świętego Pawła z tego listu do Rzymian. Kochani, tutaj jak ten rozdział czytam, zawsze mi się kojarzy komentarz Benedykta XVI papieża, który komentował ten rozdział. Już kiedyś o tym mówiłem w jednym z vlogów, wam to przypomnę. To jest bardzo piękne, bo to jest rozdział, który pokazuje jakby na czym polega wiara Abrahama i jakby czym ona się różni, albo raczej w czym jest podobna do nas wiary chrześcijan. Zobaczcie, że mówi święty Paweł, że Abraham został ojcem wiary wszystkich ludzi wierzących, tak? Był jakby pierwszym wierzącym, tak można powiedzieć. Nie dlatego, że przyjął jakieś Boże przykazania, nie dlatego, że przyjął Boże prawa. Mówi tak, to się stało potem, mówi, to było pieczęcią tego, że już jest wierzący. Ale to nie było jakby tego genezą, to nie było tym, co oznaczała wiara, nie. Jego wiarą było to, że wierzył, że jego obumarłe łono i łono obumarłe Sary, mieli już tam właśnie koło setki, że Bóg jest w stanie to ożywić, że Bóg jest w stanie to wskrzesić. Uwierzyli, że Bóg ma taką moc. I mówi, tak samo my chrześcijanie, mówi Paweł, Uwierzyliśmy, że coś, co jest umarłe, czyli ciało Jezusa i Jego człowieczeństwo, Bóg je ożywił, Bóg je wskrzesił, że Chrystus zmartwychwstał. Czyli mówi, że ta wiara się zasadza na tym, że masz taką relację z Bogiem, gdzie wierzysz, że Bóg może cię ożywić, gdzie Bóg może sprawić, że będziesz żył naprawdę. I dopiero potem przychodzi cała reszta, czyli prawo, czyli to, w jaki sposób żyjesz i tak dalej. Ale najpierw musisz przyjąć Boga jako kogoś, kto ma taką moc. I kochani, to jest istota w ogóle tego, co Paweł pisze w tym rozdziale. To jest niesamowite, żeby przyjąć Boga jako tego, który może cię ożywić. Kochani, my kiedy zazwyczaj myślimy, nie, o tym, co to znaczy, że jestem wierzący, no to myślimy, jak postępujemy, czy żyjemy według przykazań. Ja, broń Boże, nie mówię, że to nie jest ważne, bo tak jak mówi Paweł, to jest przypieczętowanie tej drogi, uwaga, ale to nie jest jej początek. A bardzo wielu z nas zaczyna od końca, czyli od tego, żeby już nigdy więcej nie grzeszyć. Nie, Paweł mówi, pierwsze, czego potrzebujesz i co musisz sobie budować, to musisz budować taką relację z Bogiem, wejść z Nim w taką relację, gdzie będziesz Mu próbował uwierzyć, Boże, możesz mnie ożywić, możesz sprawić, Boże, że ja zacznę naprawdę żyć. Kochani, tego najpierw szukajcie na modlitwie. O to proście Boga, w takim sensie o to doświadczenie łaski. Jakby tak Mu próbujcie zaufać. Boże, wierzę, że mimo, że wszystko, właśnie wbrew nadziei, tak jak mówi ten fragment, nie, o Abrahamie, on wbrew nadziei uwierzył nadziei. Ty też masz takie rzeczy, nie, gdzie mówisz sobie, to nie ma nadziei, że coś się zmieni w moim życiu. Wbrew nadziei uwierz nadziei. Wtedy stajesz się wierzący. A zatem potem idzie oczywiście cała reszta, również przemiana życia, to jasne. Ale zaczyna się właśnie od tej nadziei wbrew nadziei, od tej wiary w to, że Bóg może ożywiać umarłych, czyli może właśnie ciebie.